Wracamy po muzycznej przerwie. To jest debata kandydatów na Urząd Prezydenta Miasta Puławy. Wybory samorządowe 2024 na antenie Radia Impuls. Joanna Czajkowska, witam ponownie. Przed nami kolejny blok pytań. Tym razem przejdziemy do bloku oświatowo-kulturalnego. Proszę Państwa, demografia to nie tylko problem, z którym będą zmagać się samorządowcy. Alternatywna edukacja w chmurze czy edukacja domowa to też czynniki wpływające na zmniejszenie liczby oddziałów czy szkół. Jakie są pomysły kandydatów na nieuniknioną restrukturyzację sieci puławskich szkół? Jako pierwszy będzie odpowiadał pan Mariusz Wicik.
Pani redaktor, ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo jest to pytanie bardzo, bardzo kluczowe dla naszego miasta. To nie są pytania zastępcze, w ogóle bardzo dziękuję za tą dzisiejszą debatę, że ona jest w takiej formie przygotowana i te tematy są zadawane, które naprawdę interesują mieszkańców. Jeśli chodzi o oświatę, szanowni państwo, faktycznie jest to problem duży. Ja w swoim programie wyborczym, który jest dostępny na moich stronach internetowych, wskazałem element, który będzie dla nas kluczowy, czyli stworzenie szkoły mistrzostwa sportowego, która będzie elementem, która zagwarantuje nam zachowanie wysokiej jakości kształcenia w zakresie piłki ręcznej. Ministerstwo otrzymałoby od nas chociażby starą halę do kształcenia w tym zakresie, ale szanowni państwo, nieunikniona jest druga część debaty o oświacie, bo ta pierwsza się odbyła. Nie wiem, dlaczego, z jakich powodów nie została dokończona druga część debaty o oświacie. Ona jest ważna. I ja jako prezydent na pewno chcę przeprowadzać wszystkie reformy, a szczególnie tą reformę oświatową, która jest reformą kluczową dla mieszkańców, w sposób transparentny, w sposób uczciwy, w rozmowie z mieszkańcami, z nauczycielami, z gronem pedagogicznym, w rozmowie z radnymi. No nie możemy przeprowadzać takich reform, jakie były próbowane chociażby w roku 2009 czy w roku 2011, o próbie likwidacji szkoły numer 3, a już nie daj Boże takiej reformy, jaka, czy patoreformy, jak ją nazywam, z roku 2022, gdzie z dnia na dzień miała być przeniesiona i zlikwidowana szkoła trzecia. Jak się dowiedziałem ostatnio w Lublinie na debacie, nie tylko w decyzji pani Beaty Kozik, bo chociaż ją podpisywała, ale pani wtedy twierdziła, że jednak tworzyli razem tandem i pan prezydent też o tym wiedział. Więc ja na pewno chcę zadeklarować, że nie będę prowadził takich działań, które będą szkodzić uczniom i rodzicom. Musimy przeprowadzać wszystkie reformy w sposób uczciwy, transparentny i zgodny z oczekiwaniem mieszkańców miasta Puławy, naszego miasta Puławy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pani Beata Kozik jako kolejna odpowiadająca.
Szanowni Państwo, ja chciałabym odnieść się do wypowiedzi pana Mariusza Wicika. Szanowny panie, nikt nie planował likwidacji, o której przed chwilą pan powiedział, szkoły podstawowej numer 3. To po pierwsze. Po drugie, nie ja podejmowałam tą decyzję, ponieważ jak pan, myślę, wie, w powiecie tą ostateczną decyzję podejmuje starosta, tak? W mieście podejmuje ją prezydent. Ja w ubiegłej kadencji byłam odpowiedzialna między innymi za nadzór nad oświatą. Tak, i to był bardzo trudny temat. Ja go poruszałam i nie bałam się tego. Druga część debaty nie została przeprowadzona nie z mojej inicjatywy, bo ja o to zabiegałam, bo uważałam, że mieszkańcom się ta debata należy, że powinni mieć wiedzę na temat tego, co będzie czekało miasto i przede wszystkim szkoły w kolejnych latach. Pani Ewa Wójcik, była wiceprezydent, również informowała w poprzednich latach, będąc wiceprezydentem, na temat tego, co demografia będzie, jaki wpływ będzie miała demografia na puławskie szkoły. Błędem było w 2017 roku, ja będę cały czas to podkreślała, błędem było utworzenie dwóch szkół, szkoły podstawowej numer 5 i szkoły podstawowej numer 9, bo wtedy nie zadbano również o zmianę obwodów. Już wtedy były informacje, takie same, jakie mamy teraz, że za 7 lat w 9 szkołach będziemy mieli po jednej klasie pierwszej. Po jednej klasie pierwszej, gdzie w poprzednich latach, w tych wyżach, mieliśmy tych klas 4, 5, a nawet 6, bo były też i takie szkoły. To jest ogromny problem, z którym będzie musiał się zmierzyć samorząd, ponieważ jak państwo wszyscy doskonale...
Dziękujemy. kolejna odpowiadająca to pani Ewa Wójcik.
Szanowni Państwo, uciekanie przed problemem niczego nie załatwia. Ten problem nas doganiał, w końcu nas rozjechał. Ale chcę podziękować panu Mariuszowi Widzikowi, że kupił mój pomysł sprzed wielu lat na Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Co prawda to nie zostało nigdy zrealizowane, ale ja mam szerszy kontekst dla tej oferty. Mianowicie upieram się dalej, że kształcenie na poziomie podstawowym, średnim, ale i wyższym w tej dziedzinie dałoby szansę na lepsze wykorzystanie potencjału sportowego naszego miasta, również bazy sportowej. Chcę powiedzieć w ten sposób, że nie uciekniemy przed tą dyskusją. To nie będzie druga część dyskusji. To będzie po raz pierwszy być może prawdziwa dyskusja z pełnym udziałem społeczności, zwłaszcza społeczności szkolnej, tak nauczycieli, tak dyrektorów, tak rodziców, ale również całego miasta. Skala problemu jest znacznie poważniejsza, aniżeli mówimy o takich prostych rozwiązaniach typu przesunięcie czy nadanie innego statusu szkole. To jest naprawdę duża skala, zwłaszcza jeśli szukamy rezerw. Myśmy o tych rezerwach mieli odpowiadać w pierwszym pytaniu. Jeżeli wydatki na oświatę w tej chwili zbliżają się prawie do połowy budżetu, to zobaczcie Państwo, gdzie my jesteśmy z naszym potencjałem inwestycyjnym. Jego po prostu nie ma. Ja kładłabym nacisk na pełną transparentność, ale pełną dyskusję i podzielenia się odpowiedzialnością ze wszystkimi uczestnikami tej gry za przyszłość naszego miasta, również w obszarze edukacji. Szanowni Państwo, ilość powinniśmy zamienić w jakość. To, o co pani pytała, szkoły w chmurze. Ja jestem za dwiema nogami szkoły. Jedną tradycyjną, która nie zapomina o genezie uczenia się i uczenia, i drugiej przygotowującej młodzież do nowych wyzwań, a tych jest dookoła mnóstwo. Dyskusja przed nami po raz pierwszy poważna i czekam na nią z utęsknieniem. Dziękuję.
Dziękujemy. Przypomnę pytanie, jakie są pomysły kandydatów na nieuniknioną restrukturyzację sieci puławskich szkół? W pytaniu również pojawiły się hasła alternatywna edukacja w chmurze czy edukacja domowa, która bez wątpienia te formy wpłyną na zmniejszenie liczby uczniów. Kolejnym odpowiadającym jest pan Grzegorz Nowosadzki.
Proszę Państwa, 127 milionów to jest kwota, którą w tym roku miasto wyda na oświatę. Łatwo sobie przeliczyć, że każdy obywatel, ten, który się dzisiaj nam urodził i ten, który dzisiaj umiera, wydaje 3000 zł rocznie na oświatę. To jest potężna kwota. I wygląda na to, że koszty edukacji przy tym systemie, który w tej chwili funkcjonuje, one będą nadal rosły, biorąc pod uwagę tendencję ubywania mieszkańców. Rzeczywiście wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy za tym, żeby oświata była na wysokim poziomie, żeby nasze dzieci miały odpowiednią szansę wystartować w dorosłe życie, mieć szansę na uzyskanie dobrego wykształcenia i później radzenia sobie jak najlepiej w życiu. Natomiast na pewno nie zwolni nas to z dyskusji na temat przyszłości tu oświaty w Puławach. Na pewno będą potrzebne poważne debaty, dyskusje i to w gronie specjalistów. Mówię tutaj o naprawdę doświadczonych i nauczycielach, i ludzi, którzy rzeczywiście znają się na systemie oświaty, ale także przede wszystkim debata jasna z rodzicami, żeby mieli świadomość tego, że pewne rzeczy z pewnością się niebawem wydarzą i musimy przejść w tej trudnej sytuacji z jak najmniejszymi stratami, ale na pewno będą podejmowane w najbliższym czasie trudne decyzje i trzeba o tym mówić. Nie możemy tego tematu jakby chować i twierdzić, że się nic nie wydarzy. Ja wiem, że ten temat na pewno będzie tematem trudnym do zaakceptowania, niemniej tylko prawdziwa informacja, rzetelna informacja i dyskusja na ten temat pozwoli nam na uzyskanie takiego rozwiązania, których wszystkich będzie satysfakcjonowało.
Dziękujemy. Kolejnym odpowiadającym jest pan Sławomir Seredyn.
Szanowni Państwo, krótko się odniosę do wypowiedzi pani Beaty Kozik. Chcę powiedzieć tak, że owszem, zostało powołane Szkoła Podstawowa nr 5 nr 9, ale jednocześnie zostały w tamtym czasie zlikwidowane 4 gimnazja w Puławach, więc tak naprawdę zostały zlikwidowane gimnazja w tych szkołach, a w ich miejsce powstały szkoły podstawowe. Więc były 4 zlikwidowane szkoły, a 2 powstały, więc nie wiem, czy to był taki duży błąd. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, przed którą stajemy, to szanowni Państwo, jak słyszę słowo restrukturyzacja, reforma, to od razu sobie wyobrażam i myślę, co czują rodzice, co czują nauczyciele, co czują dzieci. Ten nieszczęsny przypadek, o którym już tutaj była mowa z 2022 roku, spowodował ogromne emocje wśród dzieci. Informacja o tym, że szkoła 3 ma być nagle przeniesiona do szkoły podstawowej nr 10, spowodowała wielkie łzy, emocje, stresy. Naprawdę jakakolwiek likwidacja szkoły jest, ma ogromne skutki społeczne i edukacyjne dla dzieci, które powinny mieć zapewniony spokój i bezpieczeństwo procesu edukacyjnego. Ja chcę zapewnić, że żadnych pochopnych, ani żadnych zaskoczenia i siłą rozwiązań nie będę wdrażał. Oczywiście, że będziemy o tym rozmawiać. Powołamy zespół, który choćby miał pracować kilka miesięcy, to wypracuje taką reformę, która nie będzie likwidowała szkół. Oczywiście można je przekształcać, można w inny sposób, tak jak samo Szkoła Mistrzostwa Sportowego czy Szkoła Artystyczna, powoływać, ale na pewno nie będzie to wprost likwidacja, bo to jest bardzo poważny proces, który zaburza proces edukacyjny, ale także zaburza bezpieczeństwo nauczycieli, którzy boją się o swoją pracę. Też mniejsze klasy są pewnym rozwiązaniem. No i musimy zadbać o wysoką jakość zajęcia pozalekcyjne psychologów, pedagogów w szkołach, bo tego jest naprawdę za mało i te godziny z pomocy psychologicznej, pedagogicznej powinniśmy rozszerzać.
I pan Paweł Maj, jako ostatni odpowiadający na to pytanie.
Temat jest niezwykle ważny, bo dotyczy naszych dzieci, naszej młodzieży, naszej przyszłości. Do tego dotyczy rodzin, dotyczy szkół z wieloletnią tradycją, z historią, gdzie każdy z mieszkaniec miasta ma zakorzenioną historię związaną z daną szkołą, więc sytuacje są często dramatyczne. A druga strona medalu są to nauczyciele oraz pracownicy administracji obsługi. Jest to ponad 1000 osób. Jest to też nasz wkład, ogromny wkład tych ludzi dla naszej przyszłości, dla naszego miasta. I co z tym zrobić w momencie, kiedy jeszcze w 2010 roku rodziło się prawie 500 dzieci. W tej chwili jest to 252. Jest to połowa mniej. Mamy wybudowane podstawówki na prawie 6 tysięcy uczniów, a uczęszcza 3700. Pokazuje to skalę, jaka jest w tej chwili wolna przestrzeń, którą teraz wykorzystujemy. Klasy, mam nadzieję, będą coraz mniejsze, aczkolwiek musimy powstrzymać ten dramatyczny koszt edukacji, które ponosi miasto. Na 350 milionów 126 w tej chwili idzie na oświatę, jest przekazywana. Jeszcze jedna strona medalu, że mamy bardzo dobrze wyposażone szkoły, gdzie nawet teraz rozmawiałem z nauczycielami, którzy przyjechali z Lublina i powiedzieli, że w porównaniu z placówkami lubelskimi mamy bardzo wysoką jakość naszych szkół. Także w rankingach jesteśmy wysoko, jeśli chodzi właśnie o nauczycieli. Mało tego, cały czas inwestujemy w te szkoły, żeby nie było za późno. Chociażby budowa, modernizacja boisk wielofunkcyjnych przez SP3, SP10, ZSO1, ZSO2. Są to różne bieżnie wielofunkcyjne, stadiony wielofunkcyjne. Dlatego rozwijamy i myślę, że debata, która nas czeka, będzie bardzo trudna, ale ta sieć szkół, która w tej chwili jest optymalna dla naszego miasta i brakuje nam tylko dzieci. I oto wznoszę oczy ku górze, żeby tych dzieci więcej się rodziło.
Dziękujemy. Proszę Państwa, wszyscy jak tu znajdujemy się, jesteśmy na pewno przekonani co do faktu, że Puławy mają niewykorzystany potencjał kulturalny. Nie tylko zespół pałacowo-parkowy powinien być magnesem przyciągającym turystów i mieszkańców. Jak w takim razie wzbogacić lokalną ofertę kulturalną, uatrakcyjnić Puławy również na mapie Lubelszczyzny? I jako pierwszy będzie odpowiadał pan Mariusz Wicik.
Pani redaktor, ja miałem tą przyjemność, że przez kilka lat byłem pełnomocnikiem wojewody do spraw rozwoju turystyki w województwie lubelskim i mieliśmy dokładną analizę spraw, jeśli chodzi o rozwój turystyki na mapach województwa lubelskiego. Ja bardzo chciałbym, żeby miasto Puławy wykorzystało swój potencjał turystyczny, ale w połączeniu z miastami ościennymi i z miejscowościami, chociażby z Janowcem i gminą miastem Kazimierz Dolny. Połączenie tutaj wykorzystania tego potencjału turystycznego jest bardzo istotne dla rozwoju turystyki w mieście Puławy. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy stworzyli w pałacu miejsce do ślubów. Żebyśmy przenieśli do pałacu element, który, w którym mogliby wszyscy mieszkańcy Polski też przyjeżdżać i w takim pięknym otoczeniu brać śluby w Pałacu Marynki, bo to byłoby rewelacyjne stworzenie takiej atrakcji turystycznej. Ale szanowni państwo, jeszcze jeśli chodzi o kulturę, ja będę bardzo mocno zabiegał, żeby w Puławach powstała szkoła muzyczna drugiego stopnia. To jest bardzo ważne dla mieszkańców miasta Puławy, którzy wożą swoje dzieci do szkoły drugiego stopnia do Lublina. Oczywiście my musimy rozwijać kulturę, ale musimy też dbać o to, że ta nasza zdolna młodzież, która jest wyjątkowo zdolna, musi mieć cykl kształcenia zachowany tutaj w mieście Puławy. Ja wiem, że pani Beata mówiła, że do Lublina jest tylko 30 minut, ale czas, który rodzice na to poświęcają, jest duży, a chcielibyśmy tego uniknąć. Dlatego będę bardzo mocno zabiegał o to, żeby w Puławach powstała szkoła muzyczna drugiego stopnia. Jeśli chodzi też o rozwój kultury, to oczywiście mamy potencjał i chciałbym od powiatu puławskiego zabiegać o przejęcie budynku na ulicy Parkowej, stworzyć tutaj Centrum Informacji Miejskiej Turystycznej. Jest to bardzo dobre miejsce przy parkingu. Będę zrobił wszelkich starań, żeby ten teren od powiatu puławskiego Skarbu Państwa pozyskać na rzecz miasta Puławy.
Dziękujemy bardzo. I pani Beata Kozik.
Szanowni państwo, potencjał kulturalny miasta Puławy skupia się w tej chwili głównie wokół Domu Chemika i tych wydarzeń, które organizowane są w Domu Chemika, ale nie tylko, bo mamy oczywiście Muzeum Czartoryskich, mamy Mediatekę i każda z tych instytucji przedstawia swoją ofertę skierowaną do tak naprawdę różnych grup wiekowych, do różnego odbiorcy. Natomiast myślę, że to, na co zwracają uwagę mieszkańcy od bardzo, bardzo wielu lat, to właśnie stan zespołu pałacowo-parkowego, czyli rezydencji Czartoryskich. Proszę państwa, wiem, że ponad 10 lat temu powstała koncepcja rewitalizacji całej tej przestrzeni. Ona nie doszła do skutku z różnych powodów. Natomiast w tej chwili zmienia się podejście, zmieniają się władze, zmieniają się ludzie na poszczególnych szczeblach i mam nadzieję, że właśnie nawiązując współpracę czy też kontynuując współpracę z dyrekcją Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, bo trzeba to podkreślić, że miasto nie może inwestować środków na nie swoim terenie. Natomiast we współpracy myślę, że jest możliwość, aby te środki pozyskiwać. Kolejna kwestia to oczywiście pozyskanie środków na rewitalizację Domku Greckiego. Bo w tej chwili stoi on pusty, jest niewykorzystany, nie można go użytkować, ponieważ warunki na to nie pozwalają, ale myślę, że to też jest potencjał, który należy wykorzystać, tak samo jak Pałac Marynki. I tutaj też należy rozmawiać z konserwatorem, bo najwięcej czasu zajmują te uzgodnienia konserwatorskie, które ja jako prezydent również prowadziłam.
Dziękujemy. I kolejna odpowiadająca to pani Ewa Wójcik.
Szanowni państwo, jesteśmy miastem, ja to powtórzę, o największym stężeniu naukowców, ale myślę, że biorców kultury na metr kwadratowy. A tak na poważnie, mam nadzieję, że pan Mariusz Wójcik dotrzyma słowa, póki jest jeszcze członkiem zarządu powiatu puławskiego, bo jeśli chodzi o ten obiekt u zbiegu ulic przy Wilni Samotnia, dawno występowało miasto, wtedy, kiedy przygotowało się do zmiany wizerunku tego miejsca, o przekazanie tego obiektu i tam miało powstać właśnie takie centrum turystyczne. Być może teraz to się, obsługi ruchu turystycznego, być może teraz to się stanie i zlikwidujemy te brzydkie toalety, które tam musiały powstać z braku innego miejsca. A teraz tak na poważnie, my naprawdę mamy obiekty z XXI wieku i myślę tu o wszystkich obiektach, w tym obiektach kultury. Szanowni Państwo, jeżeli nie będzie właściwego zabezpieczenia finansowego dla tych instytucji, to one sobie same nie poradzą. Mam nadzieję, że gospodarność w środkach finansowych, ale również zewnętrznych pozwoli nam wrócić do pełnej oferty kulturalnej, również tej na bardzo wysokim poziomie. Ja marzę, abyśmy wrócili na mapę miast, do których przyjeżdża się po kulturę, a na festiwal muzyczny Puławski, wszystkie strony świata przyjeżdżali ludzie ze świata do nas. To była przepiękna impreza, niestety zanikła w ostatnim roku całkowicie, a przedtem umierała sobie powoli. Puławski Festiwal Książki. Inne ważne, piękne inicjatywy mogłyby stać się zalążkiem powrotu do mówienia o Puławach, a to było przy okazji współpracy z miastami partnerskimi, przy okazji Euro 2012. To był Kazimierz, to były Nałęczów i to były Puławy, kiedy mówiono o nas Trójmiasto Południa. Mam nadzieję, że współpraca da efekt i współpraca z nowym dyrektorem parku i pałacu pozwoli uporać się z tym stanem parku, jakim jest, zwłaszcza, że dokumenty programowe mamy.
Dziękujemy. Przypomnę, że kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta miasta Puławy odpowiadają na pytanie, jak wzbogacić lokalną ofertę kulturalną. Pan Grzegorz Nowosadzki, kolejny odpowiadający.
Proszę Państwa, rzeczywiście dużo tutaj mówiliśmy i moi poprzednicy mówili na temat osady pałacowej i to jest temat, który powinien w jak najszybszym czasie właściwie być naszym topowym tematem, który będzie determinował, jak będzie wyglądała puławska kultura, a przy okazji na ile atrakcyjne kulturalnie będą Puławy. Wiadomo, że jako miasto samodzielnie nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z takimi inwestycjami i tutaj rzeczywiście dzięki pewnie zmianie nowej władzy i możliwości porozmawiania jakby w innym klimacie w tej chwili jest szansa na to, aby wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Ministerstwem Rolnictwa, które tak naprawdę jest właścicielem tej części osady, w której pracuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, wrócić do tego pomysłu rewitalizacji całej osady pałacowej i rzeczywiście zrobić wraz z Łachą, tak, i o co będziemy walczyć i będziemy postulować niezależnie od wyników tych wyborów. Proszę Państwa, to jest cel numer jeden, który powinniśmy zrobić, żeby Puławy stały się naprawdę atrakcyjne. Jak Państwo doskonale wiecie, dzisiaj turyści, którzy przyjeżdżają do Puław, spędzają może godzinę i wyjeżdżają z Puław, bo idą troszeczkę, obejrzą dziedziniec i wyjeżdżają tak naprawdę. O muzeum jakby później. Natomiast my musimy w końcu ten projekt zrealizować. Oczywiście nie poradzimy sobie sami. Tutaj musimy współpracować z władzami rządowymi. Natomiast to daje nam szansę, po pierwsze, na nowe miejsca pracy, bo przecież obsługa takiego wielkiego zespołu będzie wymagała jakby zatrudnienia nowych ludzi. A druga sprawa i trzecia sprawa, około turystyczne usługi też się rozwiną, w związku z tym kolejne miejsca pracy i kolejne szanse na pozostanie mieszkańców tutaj w Puławach.
Dziękujemy. Sławomir Seredyn jako kolejny odpowiadający.
Szanowni Państwo, rzeczywiście osada pałacowo-parkowa jest naszą perełką i nie wykorzystujemy jej. Tak to jest, że dzisiaj wycieczki przyjeżdżają na chwilę do Puław i jadą dalej. Myślę, że miasto tutaj powinno mocniej współpracować z biurami podróży i pokazać im ofertę inną, ponieważ w folderach nawet wycieczkowych jest pokazane tylko osada pałacowo-parkowa pół godziny i kolejny punkt wycieczki. My nie mamy oferty, żeby zatrzymać tutaj wycieczki czy turystów na dłużej. Tak naprawdę nawet problem jest z toaletami, nie mówiąc już o jakiejś bazie żywieniowej czy restauracjach. Tutaj pomysłem jest oczywiście, pomysłów jest dużo, ale myślę, że to jest realne i powinniśmy zawalczyć o to, żeby nasz pałac i park wpisać na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wtedy byłaby bardzo duża możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel. I do tego będziemy dążyć. Natomiast w ubiegłym tygodniu była w Puławach pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i rozwoju regionalnego, i rozmawialiśmy między innymi o możliwościach dofinansowania i znalezienia środków na Pałac Marynki. I rzeczywiście te środki są, chociażby z programu Polska Wschodnia. I tutaj apeluję do kogokolwiek, kto z nas wygra, żebyśmy jak najszybciej postarali się o te środki i wystąpili o ich zabezpieczenie, bo jest to kluczowa sprawa, żeby ten Pałac Marynki znowu udostępnić mieszkańcom Puław. My oczywiście, najlepiej było, gdyby tam powstała szkoła wyższa, gdyby tam powstała jakaś szkoła artystyczna. Byłoby to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. W pewnej części może być oczywiście muzeum, ale to jest tak duży obiekt i tak piękny, że mogłaby tam być sala różnego rodzaju. Jeżeli chodzi o wsparcie dla młodych artystów, to chcemy doprowadzić do uchwalenia programu stypendialnego Sybilla Artystyczna Puław.
Dziękujemy bardzo. I jako ostatni w tym bloku poprosimy o odpowiedź pana Pawła Maja.
Proszę państwa, Puławy mają olbrzymi wymiar infrastrukturalny, który jest naszą dumą, obiektów kultury. Mamy Dom Chemika, gdzie każdy z nas wie, jak ogromny spektrum wydarzeń się odbywa. Mamy Mediatekę, która w ostatnim czasie stała się po prostu mekką dla młodzieży, która spotyka się tam, przychodzi po szkole, zamiast do sklepów, po galeriach. Chodzi tam właśnie. Obserwuje tam ogromną ilość młodzieży, dla której Mediateka rozkwitła swoim życiem. My ściągamy, my łączymy. Michał Stachyra chociażby, który był artystą kazimierskim. Otworzyliśmy się na niego, otwieramy się na takich ludzi. Przekazaliśmy mu PKS. Teraz na rok czasu będzie dzierżawił. Łączy tam ludzi. PKS zaczyna żyć swoim życiem. Miał też mnóstwo historii. Każdy z nas pamięta. Ja pamiętam PKS. Teraz będzie kontynuował swoją historię, żywą historię, dzięki takim ludziom jak Michał Stachyra. I takich artystów ściągamy. Kulturalnie wnoszą ogromną swoją osobowość nie tylko młodzi, ale także seniorzy. Jeśli chodzi zaś o środek, nasz Pałac Marynki, uważam, że powinien być przekazany na cele muzealne. I uspokajam tutaj niektórych kandydatów, którzy mówili, że nie biegamy się o środki zewnętrzne. Od 19 roku, proszę państwa, trwają ekspertyzy, badania konserwatorskie i wszystkie etapy projektów, które teraz na jesieni tego roku zostaną zakończone. Świadczy to ogromnym pietyzmie, który poświęcamy temu zabytkowi, dlatego że jest to zabytek najwyższej klasy i wspólnie z konserwatorem musieliśmy przejść wszystkie te etapy po to, żeby dalej jaśniał swoim blaskiem nasz wspaniały Pałac Marynki. I dopiero, gdy będziemy mieli projekt, możemy przystąpić o ubieganie się jakichkolwiek środków. Wcześniej nie można tego było zrobić. No i oczywiście dalej nasze oferty. Pamiętamy, że
czas się skończył. Dziękujemy.
Kleo, Dawid Kwiatkowski, Farius Manx, Roxana Węgiel, Wojtek Cugowski,
Bajm
z Beatą Kozidrą.
Zapraszamy na chwilę przerwy, po której kandydaci na urząd prezydenta miasta Puławy odpowiedzą na kolejną, ostatnią już serię pytań. Tym razem będą to pytania od słuchaczy.